Chyba po prostu jestem skażona trochę tym wierszem, tą frazą, która pozwala mi odczuć lato 1939 roku. Takie ciepło, jakąś beztroskę bardzo przedwojenną i dramat śmierci, który wisi nad tą sielskością, o której tamten świat jeszcze nie wie, a ja już wiem. I to brzmi tak. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte, a lato było piękne tego roku. No i ta fraza, a lato było piękne tego roku, ten refren jakoś mi w głowie cały czas brzmi, chyba przez to, że kazano mojej klasie, jak wielu uczniom w Polsce, uczyć się na pamięć i te wydukane refreny gdzieś tam mi się zapisały. A lato było piękne tego roku.
A lato było piękne tego roku.
A lato było piękne tego roku. To oczywiście pieśń o żołnierzach z Westerplatte, Gałczyńskiego, rok 1939. Przywołuję ten rok, bo wiąże on się z rozkminą dotyczącą życia towarzyskiego w owym czasie. Mamy takie wrażenie, że ten czas przedwojenny, kina, teatry, literatura, która idzie w stronę awangardy bardzo pięknie i rzeczywistość ze starych fotografii, to jest śliczne życie towarzyskie, które na pewno musiało być wesołe i być może niektórym wydaje się, że było weselsze niż teraz, ale jeżeli chodzi o moich przodków, a może to jest symptomatyczne, to odkryłam niedawno, że w roku 1939 rodzina analizowała i przejmowała się bardzo pewną aferą miłosną, w którą popadł mój młody na on czas dziadek Zbyszek, piękny i chyba lekko narowisty. Nad dobrem Zbyszka czuwał wujek Tytus Ruciński, brat jego matki, która wówczas rozpaczała, bo jej syn, szukając szczęścia, pracy i chcąc uspokoić nerwy i mieć ukojenie po tej aferze, pojechał z domu w Siną Dal szukać pracy i znalazł. No i nie wiem, jak mu konkretnie tutaj poszło z tym życiem towarzyskim, ale rodzina nie dawała mu zapomnieć o powinnościach, niebezpieczeństwach i niegodziwości obiektu jego uczuć. Takie charakterystyczne rysy tamtejszego życia towarzyskiego. Wymiana listów między domem rodzinnym Zbyszka a miejscem, gdzie mieszkał, gdzie pracował, była naprawdę częsta i intrygująca na tyle, że sięgnąwszy po te listy, postanowiłam o życiu towarzyskim tamtych czasów opowiedzieć, bo jakoś lato było piękne tego roku i tegoroczne lato wydaje mi się na swój sposób podobne, a afery, a to jest inna historia. Tymczasem wuj przestrzegał młodego człowieka.
Tak nie robi porządna panienka, która ma czyste sumienie i czyste zamiary.
No i właśnie, co robiły przyzwoite panienki w owych czasach, no to z grubsza możemy sobie wyobrazić, ale żeby ta wędrówka w czasie była bardziej intrygująca, żeby przyjrzeć się tamtej obyczajowości z tej współczesnej perspektywy, poprosiłam mojego znajomego, to Robert Piwko, ten głos fajny, żeby pobył przez parę minut wujem Tyśkiem. I postanowiliśmy tę wędrówkę mentalno-historyczną odbyć w plenerze, no bo lato było piękne tego roku i tamtego roku też, i to się jakoś tak składało. I dźwięki, które do nas dochodziły, też zupełnie znienacka okazały się adekwatne. A było to tak. Jesteśmy w parku Anna Domini 2023 w środku miasta. Słychać szum ulicy, słychać, że śpiewają ptaki, bo jest to lato. Ale listy, na które trafiłam, listy Tytusa Rucińskiego, wuja mojego dziadka Zbigniewa, są z 1939 roku i konkretnie
30 marca 1939 roku.
Tak były zaadresowane te listy.
Wielmożny pan magister Zbigniew Malcan, Drohiczyn nad Bugiem Gimnazjum Diecezjalne.
Do dziś by doszło, podejrzewam. To są listy, które... O, właśnie... Ten list można nazwać dobrą radą. Ciekawa jestem, czy te dobre rady mogłyby się jakoś przyłożyć na ten dzisiejszy współczesny świat, bo wuj Tyśko pisze tak.
W Luboniu, czwartek, do 30 marca 1939 roku. Kochany Zbyszku, list twój zastał mnie w łóżku jeszcze. Chyba nie potrzebuję nadmieniać, że my wszyscy ucieszyliśmy się nim bardzo, jak zresztą wszystkimi twojemi, a raczej od ciebie otrzymywanymi wiadomościami, ale wracam do treści twego listu. Może tak po kolei będziemy omawiać poszczególne zwroty jego, będę się starał, aby się streszczać, bo chcąc po mojemu tę kwestię omówić, trzeba by tomy pisać, temu więcej, jak wiesz, nie potrafię zwięźle pisać. Najpierw wyjaśnię znaczenie mego ostatniego listu. W zastępstwie Otockiego pojechałem do Poznania na zebranie okręgu, ponieważ zebranie skończyło się krótko po 6, a pociąg miałem o 18.35, tak przedtem poszedł sobie na kawkę. Kawka przeciągnęła się tak, że byłem już nie zdążył do tego następnego pociągu do 9.20. Miałem jeszcze multum czasu, tak poszedłem sobie jeszcze do innej kawiarenki na jeszcze jedną kawkę.
No i tu warto zauważyć, że ten trend szwendania się szanownego wuja po kawiarniach jest taki specyficzny, szczerze powiedziawszy, czuję powinowactwo.
To było w niedzielę. W tej wędrówce spotkałem panią Ziętkowską. Zbyszku, słowo ci daję, że gdybym był tak o kilkanaście lat młodszy i tak junacko nastrojony, jak to ongiś bywało, byłbym wywołał straszną awanturę, w następstwie której byłaby pani Z dostała po gębie. Jakiś taki niczym niewytłumaczony żal uczułem do tej dziewczyny, że sam nie wiem, co się ze mną działo.
No i teraz trochę żałuję, że wujcio nie narobił takiego ambarasu, ale z drugiej strony coś mi się wydaje, że gdy był onegdaj w tym junackim usposobieniu, to jego życie towarzyskie mogło mieć podobne epizody albo jeszcze lepsze.
Mówię ci szczerze, że jakaś dzika żądza opanowała mnie i coś mnie wprost pchało do jej stolika, aby pójść do niej, palnąć w gębę i powiedzieć: marsz do domu, jak psie ścierwo ci się nudzi, zapasz sobie kawę w domu i czytaj od niego listy, a nie szczesz tu zęby. Bo czyż nie miałem racji? Wiem, jak zresztą się domyślam, coś ty, biedaku kochany, wycierpiał przez nią i dla niej, a jej się wprost pali i nie może doczekać się twego powrotu i musi po kawiarniach się włóczyć. Zbyszku, ja byłem też młody, dziwki znam, co po nich można się spodziewać. Ona, ta pani Z, wie bardzo dobrze, jak ty się dla niej poświęca oraz nie jest jej obcem to, ileś ty przez nią i dla niej wycierpiał, ile łez ta biedna matka, twoja rodzicielka, przez nią wycierpiała. I miast siedzieć jak mysz pod miotłą, zamiast napisać list w wolnej chwili do ciebie, podzielić się myślą, jak na młodych ludzi przystoi, to ona musi się po kawiarnię włóczyć i to w takim humorze, jakby jutro jej ślub miał się odbyć. Jestem pewny, że na drugi dzień w biurze pisząc list do ciebie użyję takich mniej więcej określeń. Kończę już mój list, bo to już druga godzina w nocy. A ja zalewam się łzami i myślę o tobie i piszę i dzielę się z tobą moimi myślami, mój ty. Pewno cię zdziwi fakt, czemu tak późno chodzę spać. Otóż mam obecnie bardzo wiele pracy i muszę całymi wieczorami siedzieć w biurze, bo nie mam mego Zbyszka, aby mi pomógł. Zbyszku, nie bierz mi tego za złe, że patrzę na te sprawy z tej strony, ale jakbym się na sobie nie przekonał, jakbym to czartowskie nasienie nie przewidział jak przez szkło, jakbym sam nie chodził w tych butach, nigdy bym nie śmiał tak się wyrażać o porządnych pannach. Zbyszku, ja jeszcze raz cię proszę, nie bierz mi za zło, że się burzę, że mnie diabli biorą, że się żółć we mnie gotuje, gdy pomyślę o tym wszystkim, że wyrażam się trochę może niewłaściwie, ale gdy sobie uprzytomnię, ile ciebie, biedaku nasz kochany, ten stosunek z panną Z kosztował, ileś ty od wszystkich ucierpiał i od niej samej, nieświadomie i przez nią, ileś ty razy dla niej nie dojadł, nie dospał, zmokł, ileś ty zmartwień nosił przez jej szatańskie wprost pociągnięcie, o czym sam sobie nawet sprawy nie zdajesz, to naprawdę nie mogę się pohamować. W twoich oczach jest ona aniołem, ja jestem wprost odmiennego zdania. Przykład. W chwili, gdy ona pisała do ciebie, że jest ciężko chora, że walczy ze śmiercią, że o tem na pewno nie wiem, szuka najgłębszego miejsca we warcie, aby skończyć już raz, w tej chwili była najzdrowsza, odwiedzała koleżankę w lecznicy. A ty? Ty tłukłeś głową o mur i zamiast spać spokojnie snem sprawiedliwych, obracałeś się na wojskowym łóżku, myśląc, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Czemu ja ją, tak biedną tę dziewczynę, skrzywdziłem? Co teraz będzie, jak ja z tego wylizę? Więc niech mi się to zaprzeczy, czy nie jest to szatańskie pociągnięcie? Czy nie jest to zbrodnia z jej strony? Nie jest to haniebny czyn kobiety, który miał na celu przykucie do siebie nieświadomego chłopaka, który miast potraktować całą rzecz, jak zwykle sobie, wylanie chwilowych uczuć, wali głową o mur i analizuje swój honor.
No i niestety, a z kilku innych listów nie wynika, co jej Zbyszek zrobił, zważywszy jednak, że potem chodziła po kawiarniach i podobno radosna całkiem, to nie ukręci się tutaj żadne crime story. Czuję osobistą ulgę z tego powodu.
Ale dosyć na razie o tym. To byłoby wyjaśnienie odnośnie spotkania jej. Gdy pisałem o kolegach twoich i nazwałem ich nieszczerymi, to uzasadniam to tym, że oni prędzej mają sposobność widywać ją w takich czy innych okolicznościach z tymi czy innymi. Powinni ci oczy otworzyć, powinni, a nawet ich obowiązkiem powiedzieć ci prawdę, a nie ograniczać się do obmawiania cię przed drugimi, co może Iśka powiedzieć i co najgorsze tolerować, taki niewłaściwy stosunek. Bo tobie się wydaje, że my wszyscy mamy do pani Z uprzedzenie, a w takim razie dlaczego i oni się wyśmiewają, dlaczego uciekają na drugą stronę chodnika, jak was razem spotkają? Czy ty, chłopcze kochany, nie widzisz tego, ileś ty stracił przez to, że z nią obcujesz? Czy ty nie widzisz, że wszyscy się od ciebie odsunęli, że cię prawie tolerują zaledwie? Tak, Zbyszku, to są skutki stosunku twego z tą panią. Zresztą, po co daleko szukać? Czy po liście matki nie powinna ona była zająć jakiegoś innego stanowiska? Czemu tak nie zrobiła? Niechby się była nawet sprzeciwiła, niechby była powiedziała, że nie porzuci ciebie. Niechby była powiedziała, że co by jej się żywnie podobało, a nie zbyć to milczeniem. Tak nie robi porządna panienka, która ma czyste sumienie i czyste zamiary. Jeżeli nie miała odwagi przyjechać do nas, aby matce powiedzieć, co o poruszonej sprawie myśli, mogła przecież napisać, ale nie. Po co? Kiedy ona, poznawszy ciebie, twoją naiwność, twoje niedoświadczenie, powiedziała sobie, ja go i tak dostanę wbrew ich woli i obrała krecią robotę, obrała kaptowanie sobie ciebie, bo wiedziała dobrze, że tem pewniej dopnie swego celu. Ale zostawmy to. Piszesz, kochany Zbyszku, aby ci otwarcie napisać, aby ci wskazać jakiś punkt uchwytny, coś realnego. Zbyszku, wybacz, ale to się nie nadaje do listowego załatwienia.
Naprawdę to trochę żałuję, że listownie tej sprawy nie załatwili, bo pozostała na zawsze wielką tajemnicą. Nikt z zaangażowanych w tę aferę osób oczywiście już nie żyje, a lato było piękne tego roku, ale zostawmy to, jak mawiał wuj Tyśko.
Jeżeli chcesz tę sprawę naprawdę na serio potraktować, jak piszesz, ponieważ chodzi tu o twoje dobro, o jedynego syna bardzo kochanej cię matki, bardzo chętnie przytoczymy ci niektóre szczegóły, które ci posłużą do wstąpienia na właściwą drogę. Listownie takie sprawy nie powinny się załatwiać. Ja nie zaprę ani nie cofnę tego, co swego czasu powiedziałem. Wobec jej zdania nasze nic nie znaczyło, a przecież pomyśl, kochany Zbyszku, kto ci jest najbliższy. Czy ta konia nie widziała przez czas swojej służby wojskowej, jeździłeś na niejednej szkapie i jeździć będziesz, więc nie ma o co kopii kruszyć.
Och, i metafora wujowska wyjątkowa, tak jak większość w innych jego listach. Paleta kolorów, barw i odcieni metaforycznych i życie z krwi i kości, że tak powiem, samo mięso. Albo być może to była charakterystyka owych czasów. Nie wiem, czy to wuj był taki specyficzny, czy życie towarzyskie pewnych środowisk wyglądało i brzmiało właśnie tak.
Abyś tylko mógł nadążyć i podołać, a ręczę ci, że takie szczęście znajdziesz zawsze, dosłownie co drugi krok, na każdym miejscu i w każdej miejscowości. W liście twoim znajduję taki ustęp. Mój wyjazd w ten sposób pojąłem, by móc sam z sobą dojść do ładu, a któż jest bardziej powołany do wskazywania mi nowej drogi niż ty, i tak dalej. Zrozumiałem z tego, że ty, Zbyszku, pragnął nawet i do tego wyjazdu, aby siebie wypróbować, aby zmierzyć swoje uczucia do tej osoby, i tak dalej. Nie, Zbyszku. Obrałeś niewłaściwy probierz, niewłaściwą miarę, którą pragniesz mierzyć swe uczucia, dowiedzieć się, czy naprawdę są to trwałe uczucia, czy też ułudy, po prostu sugestia, wmawianie w siebie, że się kocha. Jak każda nowość, wiele z poprzednich rzeczy jest brak, a w szczególności płci odmiennej. A wówczas natura samcza, natura niczym nieposkromiona, biorąca górę nad rozsądkiem, upomina się o swoje prawa i wówczas zaczyna się walka. Walka, którą doprowadzić może do ostateczności, gotowa przeciwstawić się i wszystkim, i wszystkiemu. Wtedy młody człowiek w swoim pojęciu wyrasta na olbrzyma, na człowieka honoru. Staje się nad człowiekiem, a w dodatku, jak otrzyma zastrzyk odżywczy w formie listu od ukochanej: o mój ty śnie, mój ty jedyny, najdroższy, jak bardzo za tobą tęsknię, jak bardzo ciebie kocham, ile łez, ile nocy, jakbym za ciebie, jakbym życie i wszystko, i tak dalej, i tak dalej. To wówczas bądź zdrów, przyjacielu, zobaczymy się w Honolulu. Nie powiem, aby jej słowa były wówczas fałszywe. Nie, broń Boże. Przecież głupi albo nawet niedoświadczony dopatrzyłby się tam wiele serca i szczerości. Tym więcej, gdy jej chodzi o zdobycie go na własność, na zawsze. Przecież prawa natury są jednakowe. Przecież i ona została pozbawiona niejednego kawałka, a z ich wspólnych wycieczek, narad, wspólnych kawek i kinek itd. W przystępstwie dobrego humoru, który się prawie nigdy nie zjawił, nucę sobie. Bo życie nasze to jest strasznie głupie i stokroć lepiej dziś umarłym być, niż się zakochać w marnej niewieście do końca życia brędzę bić.
Brędzę bić.
Puściłem Zbyszku wodze mojej fantazji, pomyślisz. Niestety tak jest, może tylko z małymi odchyleniami, ale za to o znacznie większej i ich grozie i ohydzie. Będę już kończył moją filozofię, kochany Zbyszku, bo cię, przyznaję, bardzo wynudziłem moim opisywaniem, za co raz jeszcze cię najserdeczniej przepraszam. Pomyślisz sobie tak, czy jak się człowieka kopie, kłuje, szczypie, bije, poniewiera, znieważa, czy to może być uważane za dobre, czy za dobrodziejstwo, za troskę? Ale wiesz, moim słowom, kochany Zbyszku, że daleki byłem w tym liście, aby ci czymkolwiek dotknąć. Stosunek twój do Z mógłbym śmiało określić jak żabę do żyrafy. Zbyszku, kochany, patrz. Jaskrawy dowód, powtórzę to słowa jednego z naszych wspólnych znajomych. Jak Zbyszek idzie ulicą, to każda kobieta, w której żyłach płynie krew, nie pomyje, musi się za nim oglądnąć. To dużo powiedziane. A czy ty sobie wyobrażasz, jak pani Z wygląda przy takim chłopcu jak Zbyszek? Czy ty nie widzisz jej okropnej, szpecącej ułomności? Ten kontrast zwraca wszystkich uwagę i nasuwa wiele zastrzeżeń. A to wystarczy, abyś się nigdy z nią nie pokazał na ulicy.
Podejrzewam, że jej ułomność dotyczyła natury moralnej, a nie fizycznej, po to, żeby zwiększyć siłę rażenia argumentu. Więc tę kwestię wuj postanowił postawić na piedestale. No, ale może nie o to tu chodziło w sumie. Co ja tam wiem o tym, co się wtedy wydarzyło i jak rozumiano te sprawy.
Żyjemy w takich czasach, że żaden argument nie jest w stanie przemówić za przekonaniem ogółu. Ogół to opinia publiczna, a przeciw niej byłaby trudna i wprost niemożliwa jakakolwiek walka. Pamiętaj o tym, kochany Zbyszku. Końcowo przesyłam ci, Zbyszku, kochany, bardzo serdeczne pozdrowienie i ucałowanie od nas wszystkich. Twój bardzo ci oddany wujek, Tyśko.
Taki urywek historii, taka opowieść pozornie błaha, ale przywołująca emocje, które nie za bardzo się zmieniły w tamtych i w tych czasach. I jest jeszcze coś tutaj, co cały czas mnie porusza. Taka beztroska, takie skupienie się na rzeczach, które potem z perspektywy czasu, z perspektywy wydarzeń wojennych okazały się kompletnie, ale to kompletnie nieważne. A wuj był emocjonalnym człowiekiem i rozpisywał się regularnie na całe szpalty, na całe szczęście też pisał na maszynie, więc to jest duże ułatwienie, bo byłoby bardzo trudno przeczytać tak gęste teksty, tak emocjonujące opowieści, gdyby tylko i wyłącznie używał pisma odręcznego, bo on gubił wątki, stosował pokrętną retorykę i takie operetkowe skojarzenia i metafory, które doceniam w całości. I ten fragment piosenki, no jak nic z operetki jakiejś, ale próbowałam znaleźć, niestety nie znalazłam. Więc takie dylematy miał wuj Tyśko w 1939, ratując przed nieporządną panną swojego ukochanego siostrzeńca. Do września 1939 wymieniali się listami, a potem Zbyszek Malcan walczył, potem był w AK, potem poznał Hankę, moją babcię, w 1941, w 1942 wzięli ślub, ale ich świat właśnie płonął, więc wuj Tyśko już nie miał nic więcej do powiedzenia na temat moralności i przyszłości i miłości i takich rzeczy. To potem były już tylko listy informacyjne albo instrukcje, co zrobić w przypadku i tak dalej. A po wojnie życie towarzyskie weszło w inną fazę. Obaj przeżyli, nawiasem mówiąc. A tę fazę powojenną tamtego życia towarzyskiego w jakimś sensie wyczuwamy i w naszych czasach. W każdym razie chodzenie po kawiarniach wciąż jest w modzie, choć ceny kawy na mieście poszły w górę, no ostro ostatnio. Wiadomo, wojna na Ukrainie, kryzys w Europie, swoje robią, ale jeżeli możesz dorzucić się do kawy dla autorki, to link w opisie. Dziękuję, Miłka Malcan.